Witaj w serii podcastów Żyj prawdziwie, żyj odważnie o coachingu, pasji i rozwoju.
Odcinek numer 3 i w tym odcinku mówię o typach osobowości według metodologii MBTI. Witaj serdecznie. W tym podcaście będziemy mówić o bardzo ciekawej rzeczy, a mianowicie będziemy mówić o typach osobowości. No bo żeby odkryć tak naprawdę, co my chcemy robić w życiu, do czego się nadajemy, żeby żyć prawdziwie i odważnie, to naprawdę warto odkryć trochę też nasz typ osobowości. Jeśli chodzi o typy osobowości, o różne testy dotyczące właśnie typów osobowości, to nie ukrywam, że jest tego naprawdę bardzo dużo na rynku i możesz wykorzystać bardzo różne typy osobowości. Natomiast to, co jest dla mnie osobiście bardzo istotne i to, na czym ja pracuję, to dla mnie jest to bardzo ważne, że kiedy mówimy o typach osobowości, kiedy w ogóle wykorzystujemy jakiekolwiek narzędzia, to ważne, żeby to było w oparciu o sprawdzoną teorię, to znaczy o teorię, która nie powstała 2 lata temu i ktoś stworzył jakiś jeden prosty test, tylko tak naprawdę, żeby była to teoria, która została zweryfikowana, przebadana i jak to mówią w psychologii, aby mierzyła to, co ma mierzyć. I dla mnie osobiście taką teorią, w którą ja bardzo mocno wierzę, w której też ja jestem certyfikowana, to jest teoria typów osobowości MBTI. MBTI, czyli Myers-Briggs Type Indicator. Za moment Ci jeszcze więcej wytłumaczę, na czym ona polega, skąd ta nazwa i czego to tak naprawdę dotyczy. Natomiast powiem Ci taką rzecz, ponieważ o typach osobowości moglibyśmy mówić tutaj godzinami, a jest to jednak nasz podcast, na który też pewnie masz swoją ograniczoną ilość czasu, to na co się zdecydowałam, to żeby podzielić tą tematykę właśnie typów osobowości opartych o Myers-Briggs Type Indicator, o MBTI, na 2 podcasty. Także to, czego będziesz słuchać w tym odcinku, to będzie wstęp do teorii właśnie MBTI, do zrozumienia, co to w ogóle jest typ osobowości oraz będziemy mówić o 2 pierwszych wymiarach tego typu osobowości. W MBTI-u mamy do czynienia z 4 wymiarami, które kształtują typ osobowości, dlatego pierwszy odcinek będzie o pierwszych 2 wymiarach, natomiast drugi odcinek, który usłyszysz już za tydzień, to będzie na temat 2 kolejnych wymiarów. To, co jest dla mnie bardzo ważne w obu tych podcastach, to jest to, żebyś na ich podstawie był czy była w stanie zidentyfikować swój typ. I będę to robić dokładnie w ten sposób, że będę opowiadać o wymiarze po wymiarze i po każdym z tych wymiarów będziesz decydować, czy jesteś na przykład bardziej ekstrawertykiem, czy bardziej introwertykiem. Robiłam webinar na temat MBTI-a i wiem, że to się ludziom udało, że byli faktycznie w stanie określić swój typ osobowości, także jestem przekonana, że też dzięki tym podcastom także swój typ osobowości zidentyfikujesz. Kiedy ja prowadzę szkolenia w oparciu właśnie o typy osobowości, o MBTI, to często jest tak, że oprócz oczywiście tej teorii, o której Ci opowiem, oprócz tego ćwiczenia, gdzie przechodzisz krok po kroku w tych wymiarach i określasz swój typ, masz też możliwość skorzystania z takiego kwestionariusza online'owego, który jest prowadzony przez OPP, to jest jedyna firma na Europę, która jest jakby certyfikowana do prowadzenia MBTI-a i możesz tam też sobie wypełnić kwestionariusz, żeby dostać odpowiedź, jaki jest Twój typ osobowości. Natomiast to, co jest ciekawe i myślę, że chyba powinno być dosyć oczywiste, że żaden kwestionariusz nie zna Ciebie tak dobrze, jak Ty sam. Dlatego też, nawet kiedy robisz kwestionariusz MBTI i kiedy dostajesz wyniki tego kwestionariusza, to zanim dostaniesz wyniki kwestionariusza, musisz przejść podobną sesję, którą przejdziemy właśnie tutaj, po to, żebyś najpierw to ty określił czy określiła, jak ci się wydaje, na podstawie przykładów, które ci będę mówić, na podstawie twojego doświadczenia, co jest tak naprawdę twoją naturalną, prawdziwą preferencją. I dopiero potem dostajesz swój kwestionariusz i masz szansę porównać, na ile to, co zidentyfikowałeś na podstawie właśnie takiej sesji, którą teraz będziemy prowadzić i na ile kwestionariusz, który otrzymałeś, na ile oba te wyniki się zgadzają. I powiem Ci szczerze, że czasami zdarza się tak, że różnią one się w pewnych aspektach. I dlatego najważniejsze jest później to, żeby zidentyfikować taki best fit type, to się nazywa, czyli najlepszy Twój typ na podstawie i Twoich obserwacji, i też na podstawie kwestionariusza. Bo dlaczego by właśnie nie znać, jakie są Twoje naturalne preferencje? Także podsumowując nasz wstęp, chciałabym Ci powiedzieć, że w tych dwóch odcinkach tego podcastu moim celem jest to, żebyś miał czy miała określony swój typ osobowości. Do każdego z tych odcinków przygotowałam też dodatkowe materiały, bo niektórzy z nas są nie tylko słuchowcami, ale być może nawet wzrokowcami, czyli przygotowałam dla Ciebie dodatkowe materiały, które możesz sobie ściągnąć, które są dostępne pod tym podcastem, które są takim podsumowaniem tych właśnie wymiarów, tych typów osobowości, co może Ci jeszcze lepiej pomóc dookreślić, a jaki właśnie jest ten Twój typ. Także mam nadzieję, że jesteś gotowy czy gotowa do tego, żebyśmy ruszyli z tym, abyś mógł czy mogła za moment poznać swój typ osobowości. Tak jak Ci powiedziałam, wybrałam typologię Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, dlatego że jest to metodologia najlepiej udokumentowana tak naprawdę, jeśli chodzi o narzędzia psychometryczne, narzędzia do właśnie mierzenia, do badania naszych naturalnych preferencji. Powiem Ci tak, że MBTI jako narzędzie to jest narzędzie, które tak naprawdę powstało w latach 40. XX wieku. Czyli zobacz, jak wiele lat tak naprawdę to narzędzie już ma. I to nie jest tak, że jest to stare narzędzie, tylko tak naprawdę to narzędzie jest sprawdzane praktycznie co roku na to, żeby zobaczyć, czy ono dalej mierzy to, co ma mierzyć, czy ono jest nadal aktualne. I na dzień dzisiejszy to kwestionariusz MBTI, czyli to, o czym Ci wspominałam wcześniej, wypełnia 3 miliony ludzi rocznie. 3 miliony. I to ludzie z całego świata. Narzędzie zostało przetłumaczone na wiele języków i kiedy pracuję z organizacjami, z firmami, które często wybierają najbardziej profesjonalne narzędzia, to MBTI jest chyba na samym szczycie. No dobrze, to teraz powiedzmy sobie bliżej, czym jest tak naprawdę MBTI. MBTI jako koncepcja wywodzi się generalnie z koncepcji Junga, a mianowicie na początku XX wieku Jung się bardzo mocno interesował ludźmi i on doszedł do takiego wniosku, że my jako ludzie, owszem, z jednej strony jesteśmy bardzo podobni do siebie, no bo jesteśmy ludźmi, ale z drugiej strony też w pewnym aspekcie się bardzo mocno różnimy. I Jung doszedł do takiego wniosku, że są pewne główne różnice pomiędzy nami i zaczął właśnie mówić o tak zwanej typologii, o pewnych typach, które można wyróżnić. Natomiast sposób, w jaki opisał to Jung, był na tyle skomplikowany, że chyba było to tylko i wyłącznie do zrozumienia przez psychologów. I dwie panie, Catherine Briggs i jej córka Isabel Myers, w latach 40. zdecydowały, że bardzo chciałyby przełożyć tą skomplikowaną psychologiczną teorię Junga na coś, co mogłoby się bardzo praktycznie przydać ludziom. Co ciekawe, dwie panie, właśnie Catherine Briggs i jej córka Isabel Myers, to możesz już zacząć widzieć, że MBTI to jest Myers-Briggs Type Indicator. Type Indicator to jest po angielsku typ osobowości, czyli jakby wskazywacz typu, tak można było to bezpośrednio przetłumaczyć. Natomiast Myers-Briggs to tak naprawdę pochodzi od nazwiska obu tych pań. Czyli jedna się nazywa Isabel Myers, a druga się nazywa Catherine Briggs. To były Amerykanki i one w latach 40., jak też sobie zdajesz sprawę, to był okres wojenny, w związku z tym bardzo dużo mężczyzn zginęło na wojnie. I wiadomo było, że będzie teraz taka rewolucja związana z tym, że dużo więcej kobiet będzie musiało pójść do pracy. I one w tej idei jakby wspierania kobiet, w tym, że jak najlepiej odnalazły się na rynku pracy, one zdecydowały się pomóc tym kobietom w taki sposób, żeby pomóc im zdiagnozować, jaki typ pracy będzie najbardziej spójny z tym, do czego one się najlepiej nadają. Jaki typ pracy będzie najbardziej spójny właśnie z ich typem osobowości? I jakby i ta wstępna idea przyświecała im przy tym, żeby przełożyć tą skomplikowaną, ale bardzo bogatą merytorycznie teorię Junga na coś, co jest przyswajalne przez zwykłego, szarego człowieka. I mówiąc szczerze, większość na dzień dzisiejszy funkcjonujących na rynku narzędzi psychometrycznych, jak Extended Disc czy Emergenetics, no wiele z tych narzędzi, z których też korzystam, bazuje dokładnie na tej samej teorii Junga. Czyli jakby początek tych teorii jest bardzo podobny. No dobrze, pójdźmy dalej, no bo teraz mówimy, że jest to typ osobowości, MBTI i w takim razie chciałabym, żebyśmy sobie powiedzieli, co tak naprawdę mierzy ten typ osobowości MBTI, o czym tak naprawdę MBTI mówi. A mianowicie generalnie MBTI mierzy nasze naturalne preferencje. Co to znaczy naturalne preferencje? Pozwól, że zaproszę Cię do takiego krótkiego ćwiczenia. Do tego ćwiczenia potrzebny Ci będzie długopis oraz kartka. Także jeżeli możesz na moment przerwać to nagranie, żeby znaleźć długopis i kartkę, to jak najbardziej proszę to zrób. Jeśli słuchasz dalej, to rozumiem, że masz już przed sobą długopis i kartkę. To w takim razie proszę Cię o rzecz następującą. Proszę, żebyś napisał czy napisała swoje imię i nazwisko na tej kartce. Normalnie tak, jakbyś pisała imię i nazwisko. Nie drukowanymi literami, nie jakimiś skrótami, nie jakiś podpis, po prostu tak, jakbyś się podpisywała. Skoro to już zrobisz, jak już się podpiszesz i będzie na tej kartce Twoje imię i nazwisko, to druga część tego ćwiczenia polega na tym, żebyś wziął czy wzięła długopis w drugą rękę i zrobiła czy zrobił dokładnie to samo. Czyli ponownie napisz swoje imię i nazwisko. Być może teraz potrzebujesz troszeczkę więcej czasu, także spokojnie na ciebie poczekam, żebyś mógł czy mogła to zrobić. Ważne, żeby dokładnie ponownie napisać swoje imię i nazwisko. No dobrze, mam nadzieję, że udało Ci się to już wykonać. To teraz, gdybym miała Cię spytać, jak było za pierwszym razem, kiedy pisałeś swoje imię i nazwisko? Z mojego doświadczenia, kiedy zadaję to pytanie osobom, z którymi pracuję, to zazwyczaj padają takie odpowiedzi, że było jakoś tak naturalnie, no normalnie, automatycznie. Nie trzeba było za dużo myśleć o tym, co robisz. Było to dosyć naturalne, było to szybkie, no i też gdyby patrzeć w porównaniu do drugiego etapu tego ćwiczenia, no to jakość wydaje się lepsza. No dobrze, teraz gdybym się Ciebie spytała, a jak było w drugiej części tego ćwiczenia, kiedy pisałeś czy pisałaś tą drugą ręką? No to zazwyczaj ludzie mówią, że było dziwnie, że było trudniej. Niektórzy mówią, że było zabawnie, to jest też okej. Ale mówią, że zdecydowanie zajęło dużo więcej czasu, że zdecydowanie trzeba było się skoncentrować i faktycznie przyłożyć się do tego, żeby to napisać. Dłuższe, czasami trudniejsze. No i efekt zazwyczaj jest tak, że efekt pisania tą drugą ręką jest gorszy. I to jest piękny przykład na to, co Jung nazwał preferencjami. Bo zobacz, urodziłeś się z pewną preferencją do pisania określoną ręką. I teraz na dzień dzisiejszy piszesz to prawą, czy to była lewa ręka, nie wiem, którą wykorzystałeś w tym pierwszym ćwiczeniu, ale to, co robiłeś, to było bardzo automatyczne, bardzo naturalne. To, co robiłeś w drugiej części, to było już bardziej wymuszone, trzeba było się skupić. I teraz Jung mówi tak, każdy z nas ma preferencje do czegoś. I tak jak jest to dla nas dosyć oczywiste, że mamy preferencje do pisania daną ręką, to Jung mówi, mamy tego typu preferencje do dużo szerszych rzeczy. Do tego, w jaki sposób podejmujemy decyzje, do tego, czy lubimy być bardziej zorganizowani, czy lubimy zostawiać rzeczy na ostatnią chwilę. Do tego, czy jesteśmy gadułami, mamy potrzebę non-stop rozmawiać, czy jesteśmy raczej cisi, jakby dużo więcej rzeczy musimy przemyśleć, zanim się odezwiemy. I Jung to zbadał i powiedział, że to są właśnie te aspekty naszej preferencji. Czyli w zachowaniu, w sposobie, w jakim funkcjonujemy w świecie, też mamy preferencje. I co więcej, to co mówi teoria MBTI, mówi, że preferencje są wrodzone. Czyli tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o pisanie twoją ręką, też z tym się urodziłeś czy urodziłaś. Myślę, że kiedy słuchasz tego podcastu, raczej nie jesteś już z tego pokolenia, gdzie jeżeli brałeś długopis w lewą rękę, to dostawałeś po rękach, bo prawdziwą ręką była prawa ręka, którą się pisze. Na dzień dzisiejszy jakby każdy z nas już raczej został wychowany w tym okresie, kiedy mogłeś funkcjonować w zgodzie ze swoją naturalną preferencją do pisania. I teraz MBTI mówi, że tak jak powiedziałam, my mamy tak samo nasze naturalne preferencje do sposobu, w jaki się zachowujemy. I kluczowe jest to, żeby odkryć, co jest naszym naturalnym sposobem zachowania, naszą naturalną preferencją i potem uczyć się w takim razie wykorzystywać to, co jest dla nas naturalne i też rozumieć, dlaczego inne rzeczy mogą nie do końca nam się podobać. Drugim oczywiście etapem w wykorzystaniu typów osobowości jest to, żeby zacząć doceniać i rozumieć, że inni też są fajni. Że to, że ktoś zostawia wszystko na ostatnią chwilę, a ty uwielbiasz mieć to zorganizowane, wcale nie oznacza, że ta osoba jest gorsza, bo ona też ma swoje piękno w sobie. No dobrze, czyli celem tego podcastu, to na czym my się skupiamy, to na tym, żebyś ty odkrył czy odkryła, co jest twoją naturalną preferencją, i w jaki sposób te swoje naturalne preferencje wykorzystać do tego, żeby szukać, czym się chcesz zajmować w życiu, jakie aspekty, jakie prace, jakie zadania będą ci dawać najwięcej przyjemności. To skoro mówimy, że MBTI mierzy naturalne preferencje, to powiedzmy jeszcze głębiej o tak zwanych wymiarach, bo już powiedziałam kilka razy, że będziemy mówić o wymiarach. I teraz MBTI mówi o czterech podstawowych wymiarach. I te kilka rzeczy, które tutaj powtarzam, załączę ci jako takie slajdy, tak jak powiedziałam, jako materiały dodatkowe, że jeżeli jesteś wzrokowcem, to może ci to bardzo pomóc, żeby właśnie na te materiały popatrzeć. Także są one dla ciebie do ściągnięcia pod tym podcastem. No dobrze, czyli co mierzy MBTI? MBTI ma cztery swoje podstawowe wymiary i mierzy po pierwsze, jaki jest twój naturalny, preferowany sposób zarządzania energią? Czyli który ze światów jest twoim bardziej naturalnym światem? Z którego czerpiesz energię? I mamy podział na ekstrawertyków i introwertyków. Drugi wymiar, czyli drugi aspekt, który MBTI mierzy, to mierzy twój preferowany sposób gromadzenia informacji. I mamy podział na osoby z preferencją na sensing, czyli na używanie zmysłów. Ja używam celowo nazw angielskich, dlatego że potem jak dojdziemy do literek, to tak naprawdę one pochodzą z angielskich określników. Czyli mamy preferencję na sensing, czyli korzystanie ze zmysłów i jakby wszelkie informacje, które możemy odebrać swoimi zmysłami, czyli zobaczyć, dotknąć, w te informacje wierzymy. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy ufają w gromadzeniu tych informacji swojej intuicji. Czyli może czegoś nie widzą, ale intuicyjnie czują, że dokładnie ta informacja ma sens. To jest drugi wymiar. Czyli mamy pierwszy wymiar, w jaki sposób zarządzamy energią i mamy ekstrawersję, introwersję i w jaki sposób gromadzimy informacje. Mamy sensing i intuition. I te podstawowe dwa wymiary będziemy omawiać w dzisiejszym podcaście. Czyli kiedy skończymy ten podcast, będziesz mieć taką odpowiedź dla siebie, czy właśnie masz bardziej preferencję na ekstrawersję czy introwersję oraz czy bardziej preferencję na sensing czy intuition. W kolejnym podcaście powiemy o jeszcze dwóch dodatkowych wymiarach, o których tylko wspomnę. Trzeci wymiar to jest w jaki sposób podejmujesz decyzję i mamy wymiar thinking i wymiar feeling. I czwarty wymiar, w jaki sposób organizujesz generalnie swoje działania, swoje życie i mamy preferencję na judging i perceiving. Ale co by ci nie zamieszać, pozwól, że o tych dwóch ostatnich nie będę teraz kompletnie mówić. No dobrze, już prawie jesteśmy gotowi do tego, żeby zacząć omawiać wymiar po wymiarze, czyli te pierwsze dwa nasze wymiary, żebyś miał czy miała odpowiedź, no dobrze, to właśnie, a jaki jest mój typ osobowości? Ale jest ostatnia rzecz, którą muszę ci powiedzieć, zanim zaczniesz określać swój typ osobowości. Dlaczego muszę o niej powiedzieć? Bo w momencie tylko jak zaczniesz poznawać swój typ osobowości, to zaczniesz też te typy osobowości identyfikować u innych. I tak jak powiedziałam, w założeniu MBTI To, o czym się mówi, to to, że wszystkie preferencje, wszystkie typy osobowości są tak samo dobre. Może z twojej perspektywy, jeżeli jesteś ekstrawertykiem, dużo mówisz, dużo gadasz, to kiedy masz po drugiej stronie człowieka, z którego prawie nie możesz wydusić słowa i czujesz się z nim mniej komfortowo, to wcale nie oznacza, że bycie introwertykiem to jest coś gorszego. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć, że wszystkie preferencje są równie dobre. Co też jest ciekawie dodać tutaj, że wyobraź sobie, że typów osobowości MBTI nie można wykorzystywać w ocenie. Czyli na przykład, kiedy się prowadzi proces rekrutacji do firmy, to zasadą jest, że nie powinno się MBTI wykorzystywać do rekrutacji. Dlaczego? No pozwól, że ci coś wytłumaczę. Oczywiście, jeżeli chcesz skorzystać z MBTI-a po to, żeby bliżej zrozumieć, na ile na przykład ten typ pracy, który wymaga dużego kontaktu z klientem, dużej rozmowności, poznawania jak największej ilości osób, tego networkingu, no to oczywiście możesz powiedzieć, że naturalnie osoba z preferencją na ekstrawersję będzie się dużo lepiej czuła w tej sytuacji. Natomiast dlaczego nie można MBTI-a wykorzystywać do oceny? Bo to, że masz preferencję na bycie ekstrawertykiem, wcale nie oznacza, że potrafisz sobie doskonale radzić w kontakcie z klientem. Czyli to, że masz jakąś preferencję, która sprzyja temu, co jest potrzebne w tej pracy, wcale nie oznacza, że masz to na wysokim poziomie. I w drugą stronę można powiedzieć, to, że masz preferencję na introwersję i może się wydawać, że kompletnie nie lubisz kontaktu z innymi, że wolisz jakby kontakt z małą grupką osób, też nie oznacza, że nie dasz sobie rady właśnie w budowaniu networkingu. Możesz absolutnie wypracować to w sobie, żeby się tego nauczyć. I teraz wróćmy ponownie do tego naszego ćwiczenia z pisaniem prawą i lewą ręką, czy lewą i prawą, w zależności od tego, jak to było u ciebie. Gdyby się okazało, że z jakichś strasznych przyczyn w twoim życiu nie możesz już pisać twoją preferowaną ręką, to czy jesteś w stanie nauczyć się pisać tą drugą ręką na takim poziomie, że sobie z tym super dasz radę? Myślę chyba, że się z tym zgodzisz, że absolutnie. Przecież jest wiele takich przykładów, gdzie ktoś stracił na przykład prawą rękę, którą robił wszystko i wypracował sobie to, że teraz wszystko robi lewą ręką. Czyli to, że masz preferencję do czegoś, nie ogranicza cię na tej zasadzie, że nie dasz rady sobie z używaniem innej preferencji. To, co mówi MBTI, to mówi, że prawdopodobnie będzie tak, że przez długi czas, zanim pewnie nie dojdziesz do bardzo dużej perfekcji, to korzystanie z tego twojego świata pozapreferencyjnego będzie ci dużo więcej energii kosztować. Czyli na przykład, jeżeli jesteś, raczej masz preferencję na introwersję, czyli wolisz bardziej taki głęboki kontakt z dwoma, trzema osobami, a twoja praca wymaga non-stop występowania przed tłumem, nawiązywania relacji, przebywania z dużą ilością ciągle nowych osób, to ty możesz się tego nauczyć i jesteś w stanie to zrobić. Natomiast kiedy kończysz to zadanie, to czujesz się dużo bardziej wyczerpany energetycznie, bo musiałeś wykonywać zadania, które nie są spójne z tym, do czego zostałeś stworzony. Ekstrawertyk też pewnie będzie się czuł zmęczony po takich zadaniach. Każdy normalny człowiek będzie się czuł zmęczony po tego typu zadaniach, ale dużo, dużo mniej. Także jeszcze raz podkreślam, że kiedy będziesz odkrywać te swoje preferencje, pamiętaj, wszystkie są równie dobre i to, że jakiejś preferencji nie masz, nie oznacza, że nie możesz się nauczyć umiejętności, które są spójne z tą preferencją. No dobrze, to już przechodzimy do tego, żebyś za moment mógł czy mogła określić swoje typy osobowości, żebyś poznała swoje odpowiedzi w dwóch pierwszych wymiarach, czyli preferowany sposób zarządzania energią, mamy ekstrawersję, introwersję i preferowany sposób gromadzenia informacji, mamy sensing i intuition. Zacznijmy od pierwszego. Pierwszy wymiar, powróćmy, polega na tym, że warto zdiagnozować sobie, poznać, jaki jest taki nasz wrodzony, preferowany sposób zarządzania energią. I mamy podział na ekstrawersję i introwersję. I teraz będę ci za pomocą różnych przykładów, różnych sytuacji opowiadać o obu tych wymiarach. Kiedy opowiadam Ci o obu tych wymiarach, proszę Cię, żebyś już myślał czy myślała, który wymiar bardziej do Ciebie pasuje, który to jest bardziej Ty, jakby do którego czujesz silniejszy pociąg, który dużo mocniej mówi, gdybym miał siebie opisywać, to bardziej byłbym tym. I teraz powiem tak, oczywiście jest tak, że każdy z nas w pewnym sensie korzysta z obu tych aspektów. Czasami i mamy preferencje na ekstrawersję i na introwersję, ale podsumowując, czegoś wolimy dużo bardziej. W czymś bardziej jakby czujemy się lepiej. W czymś jesteśmy bardziej spójni z tym, co jest naszą naturalną preferencją. Czyli możemy być i ekstrawertykiem, i introwertykiem, ale podsumowując tak ogólnie, to dużo więcej w nas na przykład preferencji do introwersji. No to przejdźmy. Osoby z preferencją na ekstrawersję to generalnie są osoby, dla których preferowanym światem jest świat zewnętrzny. Czyli to, co się dzieje jakby poza nimi. Dla nich preferowanym światem to jest właśnie świat, w którym mogą nawiązywać kontakty z innymi, w których mogą działać, mogą coś robić, w których bodźce, jakby, które dają im tą energię, tak naprawdę pochodzą właśnie z działania, z rozmawiania, z interakcji z innymi. Osoby z preferencją na introwersję natomiast, ich preferowanym światem jest ich świat wewnętrzny. W związku z tym oni dużo bardziej wolą rozmyślać, myśleć o czymś, oddawać się jakiejś refleksji, analizować coś w głowie. To jest dla nich dużo lepszy czas. Bardzo lubią przebywać sami ze sobą. I teraz można by było powiedzieć, że i ich ekstrawertyk, i introwertyk lubią po części ludzi, ale też lubią przebywać ze sobą. To powiedziałabym tak, że po bardzo trudnym dniu, wyczerpującym dniu i ekstrawertyk, i introwertyk być może potrzebuje się zregenerować. Przy czym ekstrawertyk po bardzo trudnym dniu, kiedy ktoś rzuci hasło, chodźcie idziemy jeszcze na piwo, albo chodźcie idziemy w coś zagramy, szczególnie w gry zespołowe, ekstrawertyk mówi, wow, czemu by nie? Idzie, robi to i w ten sposób tak naprawdę czuje się naładowany energią. Introwertyk też może przystać na tą propozycję, żeby pójść z innymi, ale jednak dalej jest to sposób, jakby, który jakby ciągnie od niego energię. Idealny sposób na regenerację dla introwertyka to jest właśnie odciąć się od bodźców zewnętrznych, pójść do domu, poczytać w samotności książkę, posłuchać czegoś dla siebie, kompletnie odciąć się od bodźców zewnętrznych. I teraz taki introwertyk też może pójść do domu i też ma potrzeby pobycia samemu ze sobą, ale dużo szybciej ma potrzeby już zadzwonienia do kogoś, włączenia radia, włączenia telewizji, czy nawet włączenia czegoś na YouTubie. Czyli jednak te bodźce muszą zacząć dochodzić. No dobrze, idąc dalej. No właśnie tak jak powiedziałam, ekstrawertyk to jest taka osoba, która jak są wyzwania w świecie zewnętrznym, coś trzeba zrobić, przejąć rolę lidera, w coś się zaangażować, to ekstrawertyk jakby dostaje takiej dodatkowej dawki energii. Introwertyk, kiedy właśnie pojawiają się też takie bodźce w świecie zewnętrznym, tak naprawdę jego te bodźce przerażają i ma potrzebę zwrócić się do swojego świata wewnętrznego i posłuchać tego, jak on się tak naprawdę z tym czuje. I to jest taki fajny przykład, kiedy na przykład mamy właśnie do czynienia z szefem, który ma preferencję na ekstrawersję, który lubi gadać, potrzebuje odpowiedzi od razu i zaprasza na rozmowę takiego introwertyka i mówi mu o pewnym wyzwaniu, jakby pewnej rzeczy, którą trzeba zrobić i pyta się, co byś zrobił, co byś w tej sytuacji zrobił, oczekując, że ta druga osoba, podobnie jak i ten szef, od razu jakby zacznie mówić, będzie miał jakieś pomysły, zacznie to przegadywać. Natomiast introwertyk jego naturalnym sposobem, idealnym sposobem jest powiedzieć, słuchaj, wiesz co, pozwól mi, że się nad tym zastanowię. I w tym momencie kompletnie nawet nie chcę o tym rozmawiać. Co jest bardzo frustrujące dla ekstrawertyka, dlatego że co to znaczy nie masz odpowiedzi na ten temat? Jakby, no powinieneś mieć odpowiedź w tym momencie. Natomiast to jest preferowany sposób funkcjonowania introwertyka, że on mówi, ja muszę odciąć się od tej sytuacji, zdystansować i zastanowić się, przetrawić tak naprawdę, co ja o tym myślę. To tak jak często jest takie bardzo frustrujące na spotkaniach, na przykład właśnie też dla introwertyków, znaczy dla ekstrawertyków, kiedy jest omówione jakieś zagadnienie, tak? Jest przedstawione jakieś zagadnienie i teraz na tym spotkaniu każdy się pyta, to co o tym myślicie? Zgadzacie się z tym, nie zgadzacie? No i ekstrawertycy oczywiście od razu zgłaszają swoje ale, albo zgłaszają, nie wiem, słowa poparcia, generalnie wyrażają swoją opinię natychmiast podczas tego spotkania. Natomiast introwertyk nie odzywa się kompletnie na tym spotkaniu. Kończy się to spotkanie, idzie do siebie i może za dzień czy dwa przychodzi i zaczyna mówić, co mu się tam nie podoba, jakby coś mu się nie podoba w tej idei. I teraz z perspektywy ekstrawertyka, ekstrawertyk mówi, no ale słuchaj, stary, nie mogłeś się tym podzielić w trakcie, kiedy mieliśmy spotkanie, czemu się nie odezwałeś? Wtedy, kiedy był właśnie ten temat poruszany. Natomiast z perspektywy introwertyka nie odezwałem się, bo jeszcze nie wiedziałem, co na ten temat myślę. Ja muszę to przemyśleć, zastanowić się na tym, jakby wejść w swój świat wewnętrzny, też swoich myśli i wtedy ci powiem, co na ten temat myślę. Idźmy dalej. Ekstrawertyk to jest człowiek, który zdecydowanie potrzebuje kontaktów, kontaktów z innymi ludźmi. Im więcej osób, tym lepiej. Być może z wiekiem jakby limitujesz tą ilość swoich znajomych, ale generalnie ekstrawertyk to jest ktoś, kto jak wchodzi w nowe towarzystwo, to lubi poznawać nowych ludzi, lubi dużo ludzi poznawać. Introwertyk, natomiast to, czego potrzebuje, to potrzebuje prywatności. Potrzebuje czasu dla siebie. I znowu, obydwoje potrzebują jakby po części ludzi do funkcjonowania, bo jednak jesteśmy, że tak powiem, człowiekiem, czyli jakby takim gatunkiem, który jednak funkcjonuje w stadzie. To jednak podam ci taki przykład. Wyobraź sobie, jest jakieś przyjęcie. No i na to przyjęcie udaje się mąż i żona. Żona ma preferencję na ekstrawersję. Mąż ma preferencję na introwersję. I wchodzą na tą imprezę. Żona od razu znika, idzie przywitać się z różnymi znajomymi, może też pozna nowych ludzi, wyściska się, dużo rozmawia, no generalnie bardzo się bawi poprzez właśnie to, że nawiązuje jak najwięcej relacji, z każdym musi pogadać, dużo musi pogadać. I w pewnym momencie zerka i patrzy, że jej mąż, typowy introwertyk, stoi pod ścianą, podchodzi do niego, i ma takie wielkie wyrzuty sumienia i mówi, kochanie, ja cię, no strasznie cię przepraszam, że ja cię przyprowadziłam w ogóle na tę imprezę, bo ja widzę, że ty po prostu tutaj no naprawdę się nudzisz. Przepraszam cię, kochanie. Na co on, zdziwiony, odpowiada, kochanie, ależ ja się super bawię. Bo właśnie w odbiorze introwertyka obserwowanie tego, co się dzieje, możliwość jakby odcięcia się od tego, co dzieje, jakby powstanie tak naprawdę przy tej ścianie, zamienienie dialogu, jakby wymienienie się jakimiś opiniami z jedną, dwoma osobami, to jest naprawdę bardzo duża przyjemność. Z perspektywy ekstrawertyka kiepsko się pewnie bawisz. Z perspektywy introwertyka, ależ ja się właśnie cudownie bawię. No dobrze, idźmy dalej. Kolejna rzecz, która bardzo mocno cechuje ekstrawertyków, to jest to, że oni bardzo łatwo okazują swoje emocje, swoje uczucia. Po ekstrawertyku, często po tonie głosu, po sposobie gestykulacji, od razu jesteś w stanie wyczytać tak naprawdę, jakie emocje w tym momencie odczuwa ta osoba. Kompletnie tego natomiast nie zobaczysz u typowego introwertyka. Introwertyk bardzo lubi mieć kontrolę nad swoimi emocjami. Oczywiście możesz myśleć, że coś w ogóle nie dotyka tego introwertyka, że on się w ogóle nie przejmuje tą sytuacją. Nawet możesz mieć jako ekstrawertyk pretensje do introwertyka. Jak możesz się w ogóle tą sytuacją nie przejmować? Natomiast on przechodzi przez fatalną burzę emocji, bardzo mocno to przeżywa. Być może nawet nie śpi po nocach, a ty jako ekstrawertyk nawet tego nie zauważysz. Czyli po ekstrawertyku od razu zobaczysz jego emocje? Po introwertyku tego nie zobaczysz, dlatego że te emocje są bardzo często w środku. No i teraz zaczyna się używanie takich stereotypów, a mianowicie ekstrawertyk patrzy na introwertyka i mówi, Boże, co za zamknięty typ, w ogóle się z nim dogadać nie można. Natomiast introwertyk patrzy na ekstrawertyka i mówi, co za powierzchowny człowiek, nic tylko gada ze wszystkimi, chce nawiązać relacje. Czyli trochę chciałabym zacząć podsumowywać ten pierwszy wymiar ekstrawersji, introwersji. Tak jak powiedziałam, po części każdy z nas ma w sobie trochę introwersji i trochę ekstrawersji. Ale bardzo ważne jest na tym etapie, żebyś zdecydował, czy zdecydowała, kim jesteś bardziej. I musisz zdecydować, nie możesz powiedzieć, że jesteś po środku. Musisz wybrać, czy masz bardziej preferencję na ekstrawersję, czy bardziej na introwersję. Pozwól, że krótko podsumuję oba te typy. A więc osoby z preferencją na ekstrawersję bardzo często bez zastanowienia wypowiadają swoje myśli, dlatego że świat zewnętrzny to jest ten świat, w którym funkcjonują. W związku z tym ja się tak czasami śmieję, że nawet na szkoleniach, kiedy prowadzę, to ekstrawertyk nawet musi powiedzieć, idę do toalety. Tak jakby to kogokolwiek interesowało. Jeżeli musisz wyjść, to wychodzisz. Natomiast tak działa po prostu umysł ekstrawertyka, że czasami nawet nie myśli, ciągle wypowiada na głos swoje myśli. Dlatego też właśnie na spotkaniach, kiedy ktoś zada jakieś pytanie, to bardzo często to ekstrawertyk jest pierwszy, który chce coś powiedzieć. Nie żeby miał już opinię, nie żeby miał już jakieś zdanie na ten temat, podjętą decyzję. Po prostu mówi i poprzez to, że mówi, uruchamia i organizuje swój sposób myślenia. Ekstrawertyk generalnie aktywnie szuka wszelkich możliwości współdziałania z innymi. Lubi właśnie współpracować z innymi. Wiem, że żaden z typów generalnie nie lubi albo nie jest to idealne środowisko open space, o tyle ekstrawertyk jest w stanie trochę lepiej sobie z tym radzić, dlatego że ekstrawertyk pracuje, jakby przerwie pewien swój proces pracy i wtedy może się podnieść, pogadać z innymi i w ten sposób trochę doładować swoje baterie. Dla introwertyka open spaces są generalnie zabójcze. Jakby znaleźć idealne miejsce pracy dla introwertyka, to byłby pokój, w którym może być sam, może z jedną czy dwoma osobami. Najlepiej, jakby to też były ciche osoby. No dobrze, idźmy dalej do ekstrawertyka. Ekstrawertyk często jest zaangażowany w wiele aktywności naraz. Jakby stąd też czerpie energię. Lubi wiele rzeczy i często też może mieć też wiele hobby, tak? Lubi wiele aktywności naraz. Ekstrawertyk najchętniej uczy się poprzez działanie. Musi wyjść, zrobić coś i na tej podstawie wyciągnąć wnioski. Ekstrawertyk najbardziej lubi przegadać problem z innymi, tak? Czyli tak jak powiedziałam, spotyka się z tobą, ma jakiś problem, chce o tym pogadać i przychodzi do ciebie i mówi ci o tym problemie i często może się zdarzyć tak, że nawet nie uda ci się dodać czegokolwiek do jego wypowiedzi, nawet ani jedną radą podzielić, ale on gada, na koniec mówi, kurcz, ale fajnie, że z tobą pogadałem, bo już wiem, co zrobić. A tak naprawdę to, czego potrzebował, to przegadania na głos tego problemu, bo tak działa jego system. Ekstrawertyk odzyskuje, czyli ładuje swoje baterie, odzyskuje siły poprzez właśnie zabawę z innymi i poprzez wspólne działanie. Introwertyk. Spójrzmy teraz na introwertyka. Gdyby podsumować osoby z preferencją na introwersję, to osoby te zdecydowanie cenią sobie możliwość bycia samemu. Cenią sobie prywatność. Czyli tak jak powiedziałam, zarówno w świecie jakby takim prywatnym, jak i w świecie zawodowym. Im więcej prywatności, tym lepiej. Introwertyk też rzadko będzie się dzielił z szerokim gronem rzeczami takimi osobistymi. Może z jedną, może z dwoma osobami, ale generalnie raczej nie opowiada dużo o sobie. Gdzie ekstrawertyk, naprawdę powiem ci szczerze, że o ekstrawertyku możesz dużo więcej się dowiedzieć z okolicznych plotek. No dobrze, introwertyk uwielbia mieć czas na refleksję, czyli kiedy musi podjąć jakąś decyzję, kiedy musi wyrazić swoje zdanie, bardzo lubi mieć najpierw czas na refleksję, żeby to przemyśleć. I owszem, można by było powiedzieć, że dużo mniej mówi, ale gdyby spojrzeć na procentową jakość wypowiedzi w stosunku do ilości wypowiadanych słów, to tutaj introwertyk wygrywa. Mówi mniej, ale mówi już bardzo przemyślane rzeczy. Tak jak powiedziałam, introwertyk dużo bardziej woli przemyśleć problem, a dopiero go potem przegadać z ludźmi. Kompletnie odwrotnie niż ekstrawertyk. Introwertyk najchętniej uczy się w ciszy poprzez refleksję. Jeżeli ma jakieś zadanie do zrobienia, to najpierw woli się zastanowić, jak je zrobić, przemyśleć, zanim ruszy do działania. Generalnie mówi się, że introwertyk nie przepada za takimi formalnymi spotkaniami z nieznajomymi osobami, czyli taki networking to nie jest coś, co sprawia mu dużo przyjemności. Często też wygląda na zamyślonego albo w ogóle nie wiesz tak naprawdę, co on czuje, bo jakby ma kompletną kontrolę nad swoimi emocjami. Mówi się też często, że lubi się komunikować na piśmie. Jakoś to, co jest ciekawe, że kiedy popatrzysz na sposób, w jaki formułuje swoje zdania właśnie w formie pisemnej, czasami się wydaje, one są dużo lepszej jakości niż to, w jaki sposób formułuje swoje wypowiedzi. W wypowiedziach jest mu czasami trudniej tak ściśle opowiedzieć to, o co mu chodzi. I właśnie introwertyk odzyskuje swoje siły, ładuje swoje energię, wtedy, kiedy może być kompletnie sam. Także mam nadzieję, że po tym krótkim przekazie o ekstrawertykach i introwertykach masz już swoją decyzję. Pamiętaj, masz obie te preferencje w sobie, ale musisz zdecydować, kim jesteś bardziej. Pamiętaj, że do tego podcastu dołączam Ci dodatkowy materiał, w którym obie te rzeczy są opisane, czyli oba te aspekty, ekstrawersja, introwersja, czyli jeżeli jesteś wzrokowcem, to możesz jeszcze raz te slajdy sobie przejrzeć. Mam nadzieję, że jesteś gotowy czy gotowa do drugiego wymiaru. I drugi wymiar, i to będzie ostatni wymiar, który omówimy sobie w tym podcaście, to dotyczy tego, jaki jest Twój preferowany sposób gromadzenia informacji. Czyli jakie informacje tak naprawdę ufasz. I mamy osoby z preferencją na sensing i osoby z preferencją na intuition. Co to znaczy sensing? Sensing w angielskim to pochodzi słówko od senses, czyli od zmysłu. Czyli osoba z preferencją na sensing, czyli tak na polski to się tłumaczy poznanie, ufa tylko i wyłącznie takiej informacji, którą może odebrać zmysłami, czyli którą może dotknąć, zobaczyć, sprawdzić, przekalkulować. Ufa wszystkiemu, co z jej perspektywy ma sens, dlatego że zostało udowodnione, sprawdzone. Dlatego też często o osobach z preferencją na sensing się mówi, że to jest taka osoba, która jest bardzo konkretna, jest takim praktykiem i realistą. Osoby natomiast z preferencją na intuition, czyli na intuicję, to są osoby, które owszem, też odbierają świat za pomocą zmysłów, tak? Czyli widzą to, co jest obserwowalne, ale od razu ich umysł działa tak, że tworzą z tego jakąś wizję. Dla nich ważniejsze jest pytanie nie co jest, jak wygląda rzeczywistość, tylko dla nich ważniejsze jest, co to znaczy. I dlatego też oni dużo częściej, mówi się, że oni są takimi wizjonerami, jakby uwielbiają żyć takim pytaniem, a co by było gdyby? To jest takie ulubione pytanie osób z preferencją na intuicję. Czyli co by było gdyby, a jakby wyglądał świat, a jakby to mogło wyglądać? Dlatego się mówi, że to są osoby takie wizjonerskie, marzyciele, są osoby, które uwielbiają stawiać sobie cele. I teraz uwielbiam ten przykład, który znowu pokazuje tą piękną różnicę, ale też piękną współpracę pomiędzy tymi dwoma preferencjami. Osoba z preferencją na sensing i osoba z preferencją na intuition. Mąż i żona. Ona ma preferencję na intuicję, czyli intuition, on ma preferencję na sensing, czyli taką praktyczność, na poznanie, odbieranie świata za pomocą zmysłu. I kupili działkę. Jadą na tą działkę, na której będą stawiać dom. Jedą na tą działkę, stają na tej działce i odzywa się ona, osoba z preferencją na intuition i mówi, kochanie, ja już sobie to wyobrażam. Jak siedzimy sobie tutaj na tarasie, z kawką w ręce, słuchamy tych ptaszków ćwierkających, jest taki spokój, słoneczko świeci. Na co odzywa się on, osoba z preferencją na sensing, czyli bardzo mocny realista, mówi, kochanie, na razie to my mamy dziurę w ziemi i kredyt we frankach. I to jest takie piękne pokazanie właśnie, gdzie ten marzyciel, ta osoba z preferencją na intuition jest już w przyszłości, marzy, tworzy wizję, a z tej strony mamy osobę z preferencją na sensing, takiego typowego realistę, który mówi jest, jak jest. Dużo łatwiej jest mi zobaczyć obraz rzeczywistości, a nie przyszłości. Dlatego też to, co często różni osoby z preferencją na sensing od intuition, to jest to, w jakim świecie przebywają częściej. Osoby z preferencją na sensing uwielbiają przebywać w teraźniejszości bądź nawet w przeszłości. Osoby z preferencją na intuition, ich ulubionym światem to jest świat przyszłości, czyli budowania wizji tego, co by było gdyby. No i teraz na przykład. Uwielbiam też takie ćwiczenie, kiedy rysuję na flipcharcie trzy kółka i rysuję na dużej kartce papieru trzy kółka i te kółka też dołączę Ci do tej prezentacji i wtedy pytam ludzi, co widzisz? I osoby z preferencją na sensing od razu odpowiadają, że widzą po prostu trzy kółka. No to co jest flipchart, trzy kółka? Osoby z preferencją na intuition od razu odpowiadają, że widzą trójkąt. Trójkąt, który jest zbudowany z układu tych trzech kółek. Myślę, że trudno mi jest Ci to wytłumaczyć, kiedy tego słuchasz. Natomiast jak zobaczysz tą kartkę, to zobaczysz, że te kółka są ułożone w ten sposób, że one mogą tworzyć właśnie taki trójkąt. I to jest takie piękne pokazanie, jak działają nasze umysły. Osoba z preferencją na sensing, jej umysł działa tak, że widzi to, co jest. osoba z preference na intuition od razu tworzy z tego połączenia i widzi, co by mogło być. Co to tak naprawdę oznacza? No i teraz to ma absolutnie konsekwencje w rzeczywistości, tak? Bo mówimy o wymiarze, jakiej informacji ufasz. I teraz tak, osoby właśnie z preferencją na sensing są doskonałe, tak działa automatycznie ich umysł, że koncentrują się bardzo mocno na widzeniu wszystkich szczegółów. Jakby to jest ich jakby taki obszar naprawdę bardzo mocny. Jakby kiedy patrzą na daną kartkę, to są w stanie przede wszystkim skoncentrować się na tym, żeby zapamiętać jak największą ilość szczegółów. Osoby z preferencją na intuition natomiast widzą kilka szczegółów, ale to, gdzie idzie ich umysł, to od razu jest potrzeba popatrzenia na to z takiego lotu ptaka. Tak? Czyli jakby zobaczenie, owszem, są szczegóły, ale tak naprawdę jak to wygląda z lotu ptaka. I pamiętasz, jak ci mówiłam, że oba typy mogą robić obie rzeczy, czyli i osoba z intuition może zobaczyć szczegóły i osoba z preferencją na sensing jest w stanie spojrzeć z lotu ptaka. Natomiast ten automatyczny mechanizm, który uruchamia się w nas, to jest właśnie ten pierwszy mechanizm, czyli sensing koncentruje się na szczegółach. Intuition koncentruje się na wielkim obrazie. Osoba z preferencją na sensing generalnie uwielbia zajmować się czymś, co ma takie wymierne rezultaty, coś, co można zmierzyć, sprawdzić, no właśnie tymi zmysłami, że tak powiem, można to odczuć. Osoba z preferencji na intuition natomiast uwielbia takie zastosowania kreatywne, uwielbia się zajmować czymś, gdzie nie wiadomo tak naprawdę, do czego to za moment zostanie wykorzystane. Uwielbia budować wizję nawet tego czegoś, nad czym pracuje. Osoba z preferencją na sensing uwielbia, kiedy się czymkolwiek zajmuje, musi coś stworzyć, uwielbia bardzo podążanie za instrukcją, zwracanie uwagi na szczegóły. Osoba z preferencją na intuition ufa swojej intuicji i z instrukcji korzysta tylko w ostateczności. I znowu piękny przykład. Wyobraź sobie meble IKEA. Na pewno wiesz, że one przyjeżdżają w paczkach. W paczkach z instrukcją i zawsze te meble trzeba sobie samemu złożyć. I teraz zobacz, jakie są dwa piękne podejścia. Osoby z preferencją na sensing i osoby z preferencją na intuition. Osoba z preferencją na sensing otwiera wszystkie te pudełka, wyciąga wszystkie te elementy, układa je sobie obok, potem wyciąga instrukcję i podąża krok po kroku w tej instrukcji, aż dochodzi do punktu 325 i cały mebel złożony. Pięknie. Co robi osoba z preferencją na intuition? Też wyciąga wszystko. Być może też sobie układa, być może nawet też wyciąga tą instrukcję i zaczyna iść zgodnie z instrukcją. Ale przy piątym momencie, przy piątym punkcie jest już na tyle zmęczona, że mówi, ale po co instrukcja? Ja to zaraz wymyślę, przecież będę wiedzieć, jak złożyć tą szafkę. I zaczyna składać samodzielnie. Później nagle kilka śrubek zostaje, nie wiadomo z czego. Jakby podążanie za szczegółami, które są tak konkretnie wypisane w instrukcji, jest bardzo męczące, to jest bardzo ważne słówko, męczące dla osoby z preferencją na intuition. Bo tak jak mówię, kiedy musisz funkcjonować, tak jak pisać drugą ręką, tak tutaj funkcjonować w sposób, który nie jest spójny z twoją preferencją, to ci to bardzo męczy. Tak jak z pisaniem wtedy tą ręką, gdzie podawałam wam ten przykład. Bardzo fajnym też przykładem na to jest to, w jaki sposób się podaje przepisy, jak chcesz gotować. I są, jak się przyjrzysz, na przykład są w telewizji tacy kucharze, którzy kiedy podają przepisy, jak chcesz gotować, to mówią, a więc dajesz tak, pół łyżeczki soli. I to takiej małej łyżeczki, taka, która mieści w sobie 5 mg. Potem dodajesz pełną szklankę, która ma 250 mg mąki i tak dalej, i tak dalej. I to jest podawanie przepisów osoby, która ma preferencję na sensing. Z drugiej strony natomiast mamy osobę, która ma preferencję na intuition i ona, kiedy ci podaje przepis na gotowanie, to mówi, dajesz tak, odrobinę soli, tak mąki, około szklanka, musisz patrzeć na to, jaka jest konsystencja ciasta i wtedy jakby decydować, jak to należy robić. Co dla osoby z preferencją na sensing jest zabójcze, bo osoba z preferencją na sensing mówi, ale powiedz mi konkretnie, ile tej szklanki ma być. I teraz znowu oba te typy używają takich stereotypów, a mianowicie osoba z preferencją na sensing patrzy na takiego typa z preferencją na intuition i mówi, Boże święty, jaki on jest po prostu niepraktyczny, ma życie, głowa w chmurach cały czas, jak on w ogóle cokolwiek w życiu osiągnie. Natomiast osoba z preferencją na intuition patrzy na takiego sensing i mówi, co za materialista skoncentrowany na szczegółach. I teraz to jest bardzo ważne, żeby właśnie to, co Ci mówiłam, że kolejnym etapem to jest umiejętność doceniania, że oba typy są cudowne. Bo nie powstałyby marzenia i takie cele, których nikt by się nie podjął, gdyby nie odwaga do właśnie wymyślania takich rzeczy ze strony intuition. Ale te cele i marzenia nigdy nie zostałyby zrealizowane, gdyby nie przyziemność i realistyczne podejście osoby z preferencją na sensing. No dobrze, to spróbujmy zacząć podsumowywać trochę ten drugi wymiar, czyli jakiej informacji bardziej ufasz, gdzie masz ten swój preferowany świat. Podsumujmy. Osoba z preferencją na sensing koncentruje się na tym, co jest konkretne i praktyczne. Czyli kiedy na przykład, załóżmy w firmie, jest dyskusja na temat zastosowania jakiegoś rozwiązania, to osoba z preferencją na sensing jako jedno z pierwszych pytań, które zadaje, to mówi, a czy to było już gdzieś stosowane? Czy ktoś to już sprawdził? Czy są na to analizy i dowody, które mówią, że takie rozwiązanie się sprawdzi? Gdzie osoba z preferencją na intuition w tej samej dyskusji, kiedy padnie odpowiedź, no nie, nikt tego jeszcze nie robił, mówił, ale super, nikt tego nie robił, to my mamy szansę stworzyć coś kompletnie nowego, coś, czego jeszcze nikt nie stworzył. Gdzie z perspektywy osoby z preferencją na sensing odzywa się od razu głos, jeśli ktoś tego nie zrobił, to znaczy, że to nie ma sensu. Jakby nie ma dowodów na to, że robienie czegoś ma sens. Osoba z preferencją na sensing bardzo mocno zwraca uwagę na szczegóły i bardzo mocno też koncentruje się na precyzyjności wykonania cokolwiek robi. Osoba z preferencją na sensing ceni sobie doświadczenie. I to jest trochę to, co powiedziałam, że dla osoby z preferencją na sensing coś ma sens i coś warto robić tylko wtedy, jeżeli w przeszłości widać, że to się sprawdziło. Czyli to doświadczenie jest tutaj kluczowe. Przy rozwiązywaniu jakiegokolwiek problemu osoba z preferencją na sensing bardzo lubi iść krok po kroku. Lubi wszystko zaplanować nawet, zanim się rzuci na robienie tego. Gdzie dla osoby z preferencją na intuition ona potrzebuje wiedzieć może pierwsze dwa działania, jakie będą, a potem mówi, nie wiem, zobaczymy, to się wymyśli. Jakby ufam, że będziemy wiedzieć, co potrafimy zrobić. Gdzie z perspektywy osoby z preferencją na sensing, jak nie masz wszystkiego zaplanowane krok po kroku, to nie idziemy tam nawet. Osoba z preferencją sensing często trzyma się procedur, czyli jak funkcjonuje na przykład właśnie w firmie, to wszelkiego rodzaju procedury, które są tworzone, to jest coś, co bardzo pomaga osobie z preferencją na sensing. Mówi się, że sensing, osoby z preferencją na sensing to są twardzi, realiści, twarde chodzą po ziemi, lubią sprawdzone rozwiązania. Natomiast osoby z preferencją na intuition, tak jak powiedziałam, uwielbiają jakby patrzenie z lotu ptaka. Lubią ten taki duży obraz. Osoba z preferencją na intuition bardzo często tak myśli abstrakcyjnie, tworzy pewnego rodzaju teorie. Co prawda może też mieć później tendencję do jakby praktycznego ich zastosowania, ale ta faza, która daje jej najwięcej frajdy, najwięcej energii, to jest faza wymyślania kompletnie nowych pomysłów, jakby takich odjechanych trochę idei. Bardzo często też właśnie osoby z preferencją na intuition właśnie koncentrują się na przyszłości. Uwielbiają myślenie, planowanie tego, a co by było gdyby, a jakby można było to wykorzystać. Czyli bycie ciągle w świecie przyszłości. To go tak naprawdę najbardziej inspiruje. Bardzo często, kiedy osoba intuition ma coś do wykonania, to lubi, kiedy tylko i wyłącznie dostaje cel, czyli jakby taki ogólny zakres, jak trzeba to robić, a kompletnie nie chce, żeby jej ktoś krok po kroku powiedział, jak należy to zrobić. Co jest wprost przeciwnie do osoby z preferencją na sensing. I znowu podam Ci przykład. Zobacz, możesz mieć szefa, który ma preferencję na sensing, czyli jakby szczegóły, konkrety, krok po kroku wszystko prezentuje. A Ty masz preferencję na intuition. I szef daje Ci zadanie. I ponieważ to jest jego preferowany sposób przekazywania zadania, to mówi tak, słuchaj, twoim zadaniem będzie na przykład zorganizowanie spotkania dla naszego zespołu. I teraz idzie dalej, mówi ci konkretnie, jak masz to zrobić. I mówi tak, słuchaj, najlepiej to zrób tak, najpierw znajdź salę, potem jak znajdziesz tą salę na to spotkanie, spowoduj, żeby wszyscy w kalendarzu mieli zapisane, że to spotkanie będzie. Potem proszę, wyślij też agendę, żeby wszyscy powpisywali, co chcą, żeby na tej agendzie było. I tak mówi ci krok po kroku, co masz zrobić. Dla osoby z preferencją na intuition jest to zabójcze, dlatego że osoba ta wolałaby, żeby jej szef tylko powiedział, słuchaj, masz za zadanie zorganizowanie spotkania. Chodzi o to, żeby wszyscy tam byli, żeby to było jakieś fajne miejsce, żeby każdy miał wpływ na to, co w tej agendzie będzie. Ruszaj. To jest swoboda. Gdzie gdyby teraz odwrócić tę sytuację i gdyby to szef miał preferencję na intuition i miał do czynienia z pracownikiem, który ma preferencję na sensing, to jeżeli taki szef powie, słuchaj, jest do zorganizowania spotkanie, ważne, żeby cały zespół w tym wziął udział, żeby to było w fajnym miejscu i żeby każdy, że tak powiem, miał wpływ na tą agendę, to jest za mało. Za mało, bo wtedy ta osoba mówi, ale to co konkretnie mam zrobić? Powiedz mi konkretniej. A ten szef mówi, ale jak konkretnie? No już powiedziałem, o co tak naprawdę chodzi. No i tutaj pewnie dużo nieporozumień się pojawia. Także osoby z preferencją na sensing lubią, jak im się przedstawi krok po kroku, jak należy coś zrobić. Osoby z preferencją na intuition chcą tylko i wyłącznie ogólny taki duży obraz tego, jakiś taki cel, a one już same sobie dopracują szczegóły. Także takie mamy te dwie preferencje na sensing i na intuition. I znowu bardzo cię proszę, żebyś popatrzył czy popatrzyła, jaką ty masz preferencję. I znowu może być tak, że z jednej strony lubisz tworzyć pomysły, ale tak samo lubisz je wdrażać, tak? Także możesz mieć w sobie obie te preferencje po części. Ale przyjrzyj się tak całkiem szczerze, który z tych obszarów jest bardziej reprezentatywny dla ciebie. Który z tych obszarów daje ci więcej energii? Przy którym z nich męczysz się mniej? Czy w wymyślaniu idei, tworzeniu takiego patrzenia z lotu ptaka, myślenie ciągle o przyszłości, czy bardziej w dbaniu o taką realizację, budowanie konkretnych planów, krok po kroku, zwracanie uwagi na szczegóły. Bo to może być właśnie dla ciebie wskazówka, jakby którym z nich czujesz się łatwiej, bardziej naturalnie, który cię mniej męczy. Także proszę cię, żebyś na koniec tego wymiaru także miał, czy miała swoją decyzję. Czy jesteś sensing, czy intuition? Także w tym podcaście mam nadzieję, że udało ci się dookreślić dwa pierwsze wymiary. Proszę, żebyś na koniec tego podcastu właśnie miał czy miała dwie swoje pierwsze literki, czyli na przykład E bądź I, czyli E jest, jeżeli jest preferencja na ekstrawersję, I jeżeli preferencja na introwersję i dwie kolejne literki, wybierz sobie, która też do ciebie pasuje, S jeżeli sensing, N, jeżeli intuition, czyli zauważ, że tutaj wybieramy drugą literkę N, dlatego że w tym pierwszym wymiarze już mamy literkę I. Także możesz być ES, możesz być IS, możesz być EN, możesz być IN na tym etapie. Także po tym podcaście proszę, żebyś miał czy miała swoje pierwsze literki zdiagnozowane. Jeżeli nadal czujesz pewnego rodzaju zamęt w głowie, tyle informacji, a jesteś wzrokowcem, to bardzo cię zachęcam do tego, pobierz materiały, które dla ciebie przygotowałam, gdzie właśnie krok po kroku też możesz sobie to przeczytać i jeszcze raz ten materiał przetrawić. W kolejnym podcaście będziemy opowiadać o tym, jak diagnozować nasz typ osobowości w dwóch kolejnych wymiarach, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji i o organizację siebie. Także mam nadzieję, że ten podcast pomógł ci bardziej odkryć tak naprawdę, kim jesteś, jaki jest twój naturalny, preferowany sposób podejścia. Dlatego, że pamiętaj, że mówimy o tych typach osobowości po to, żeby żyć bardziej prawdziwie i bardziej odważnie i żeby wybierać w naszym życiu to, co jest bardziej spójne z tym, kim jesteśmy naturalnie. Jeśli ten odcinek poruszył coś ważnego w tobie, nie ignoruj tego głosu. Dołącz do Self Coaching Program. Przestrzeni, w której zyskasz narzędzia, wsparcie i proces, by zrozumieć siebie głębiej, wyjść z własnych blokad i ruszyć do życia, którego naprawdę chcesz. Dołącz do nas na www.talentdevelopmentinstitute.pl/scp. W Talent Development Institute mamy misję pomóc 1 milionowi osób odkryć swoje talenty, potencjał i w pełni je wykorzystać. Może właśnie teraz jest Twój moment, by do tej misji dołączyć. Dla siebie. Self Coaching Program.